6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Kłaniam się pięknie. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś porozmawiamy o trudnym dla rodziców, ale też samych zainteresowanych, czyli nastolatków w okresie dorastania. Nakładem gdańskiego wydawnictwa psychologicznego ukazała się książka Roberta McKenzie Nastolatki. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić. To książka napisana przystępnym językiem dla rodziców, którzy już nie mają siły i zupełnie nie wiedzą, co zrobić, żeby dom nie przypominał pola bitwy z nastolatkiem w tle. Robert McKenzie pokazuje, że kluczem do sukcesu jest zrozumienie temperamentu i stylu uczenia się młodego człowieka oraz dopasowanie do nich zasad wyznaczania granic. Pokazuje, jak raz na zawsze wyeliminować wyczerpujące i nieskuteczne metody. Między innymi powtarzanie, przypominanie, debatowanie, grożenie, szantażowanie czy karanie. A o nastolatkach porozmawiam dziś z moim gościem. Doktor Elżbieta Zubrzycka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Doktor Elżbieta Zubrzycka jest psychologiem, jest założycielką gdańskiego wydawnictwa psychologicznego i autorką książek dla dzieci i dla dorosłych. A muzycznie Robert Kasprzycki z płyty 4. Zaczynamy.
Ten czas to tylko dzień, chwila, moment. Może jesteś chwilką, może to wielka miłość, ta co zawsze czeka za zasłoną z piekieł. Tam płynie ciemna rzeka, niosąca zapomnienie. Patrz, to tylko ty i ja. Czas wrócić już na ziemię. Patrz, co będzie, jeśli nam pozwolą przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko dzień, moment, chwila. Może jesteś chwilką tym wszystkim, co przemija we mnie, co przemija w tobie. Wiem, jestem tylko cieniem opuszczonych powiek. Patrz, to tylko ty i ja. Nie oglądaj się. Czas wrócić już na ziemię. przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic, ten czas to tylko.
W studiu dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog, założycielka gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, autorka książek dla dzieci i dla dorosłych. A no, o nastolatkach będziemy dziś rozmawiać, ponieważ wydawnictwo gdańskie właśnie, gdańskie wydawnictwo psychologiczne, nakładem tego wydawnictwa ukazała się książka Nastolatki. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić. Proszę Państwa, dwie książki, pięknie wydane zresztą. Mądra to jest książka. To jest książka, gdzie autor przytacza wiele przykładów z własnego życia, czyli nie jest to tylko teoria, i kontakty z własnymi dorastającymi synami. Bardzo to ciekawe. Dla Państwa dwie książki, Nastolatki, kiedy pozwolić, kiedy zabronić, trafią do rąk Państwa, jeśli oczywiście pod numerem 600-306-0606 skutecznie mnie i dr Elżbietę Zubrzycką Państwo przekonają, że ta książka należy się właśnie któremuś z Państwa. No właśnie, co takiego, Elu, w książce Roberta McKenzie o nastolatkach znajduje się, czego nie było wcześniej w żadnych innych książkach? Bo wiadomo, że on jest też autorem książki wcześniejszej, Kiedy pozwolić, kiedy zabronić, w ogóle o kontaktach z dziećmi.
Znaczy to też była książka, no to jest terapeuta rodzin, prawda? Tak. Więc on, przez jego ręce przeszły setki i tysiące rodziców, którzy mają różne kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi.
A tutaj
ta książka odnosi się do mniejszych dzieci. Tak. Troszkę jest o nastolatkach też, ale bardzo dużo jest przykładów już u takich maluchów dwu-, trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich.
Jak się zachowują.
Tak, z którymi nie bardzo możemy sobie poradzić. A ta książka cały czas pokazuje pewną zmianę, którą powinniśmy wprowadzać w wychowywanie naszych dzieci, zależnie od ich wieku. W pewnym wieku dajemy im pewien zakres obowiązków i też stawiamy im pewne wymagania i zostawiamy im też pewien zakres wyboru decyzji na swój temat. Natomiast w miarę jak dzieci rosną, no to się musi rozszerzać. Ale też i te dzieci muszą być dojrzałe do tego, żeby rozsądne podejmować decyzje na swój temat i dostawać coraz więcej praw i wolności, jednocześnie ogarniać coraz więcej obowiązków, no bo jednak rodzina to współpraca, a nie wykorzystywanie jednego przez drugich, co przypominam bardzo chętnie wielu rodzinom. To pokazanie tego, w jaki sposób my dzieciom dajemy wybór w coraz większym stopniu podejmowania decyzji w ich życiu z prawem ponoszenia konsekwencji.
McKenzie to robi, Robert.
On do tego właśnie zachęca, że jednak nie róbmy wszystkiego za dzieci, nie usuwajmy im pyłków sprzed nóg, że są takie naturalne konsekwencje, które się wydarzają. Jeżeli my pozwolimy dziecku ponosić te konsekwencje, ono będzie się uczyć, a niektóre konsekwencje no, stwarzamy sztucznie, to znaczy na przykład, no, jeżeli chcesz jeździć na rowerze, to w kasku, a jeżeli nie chcesz jeździć w kasku, to nie jeździsz na rowerze. I dziecko podejmuje decyzję, jeżeli ono dalej nas nie słucha i nie chce założyć tego kasku, no to wychodzimy przed domu. Mówimy, przepraszam cię kochanie, ale rower idzie do piwnicy na 3 dni. Za 3 dni będziesz miał nową szansę podjąć decyzji, czy jeździsz w kasku na rowerze, czy nie.
To jest w ogóle bardzo trudny czas i dla nastolatków, jak powiedziałam na wstępie, i dla rodziców, ponieważ no, nastolatek zaczyna się wyrywać na wolność, zaczyna się troszkę nam zrywać ze smęczy i trochę wyrywać na niepodległość, tak, no to jest taki mówiąc wiek, tak. Metaforycznie. I Robert McKenzie w swojej książce między innymi przedstawia takie szare ramki, w których na przykład podaje nieskuteczne komunikaty werbalne, których używamy bardzo, bardzo często. Jak gdybyś chciała je znaleźć, to one są na stronie 119.
Mam
tak. Przykłady nieskutecznych komunikatów werbalnych do naszych nastolatków. Uwaga, proszę Państwa. Czy dla odmiany możesz postarać się być miła? Chcę, żebyś był w domu na czas, okej? Nie widzisz, że rozmawiam przez telefon? Nie podoba mi się twoja poza. Czy podobałoby ci się, gdybym ci przerywał? Zetrzyj ten uśmieszek z twojej twarzy. No, nie wierzę. Naprawdę ze mną współpracowałaś. To są, zdaniem autora książki Nastolatki, kiedy pozwolić, kiedy zabronić, nieskuteczne, ale dla odmiany pokazuje też skuteczne komunikaty werbalne. Więc przykłady paru z nich. Przycisz telewizor, albo będę musiał go wyłączyć. Zdejmij proszę buty z sofy. Bądź proszę w domu na obiad przed 17:30. Skończ swoje domowe obowiązki, zanim zaczniesz korzystać z telefonu. Oczekuję, że będziesz z powrotem w domu najpóźniej o 23. Powiadom mnie, jeśli będziesz wiedział, że się spóźnisz. Bardzo konkretne.
Bardzo konkretne i takie, żeby były rzeczywiście zrozumiałe. Bo jeżeli my wypowiadamy jakieś swoje opinie, opowiadamy o swoich uczuciach, jeżeli mówimy, że jak nie wracasz, to ja się denerwuję i spać nie mogę, to naprawdę nie jest żaden argument dla dziecka, żeby być na 23, bo mama nie może spać. No to nie sobie weźmy pastylki nasenne. Natomiast my musimy pokazać stopień bezpieczeństwa, jakby w pewnym sensie dzieciom wyjaśnić zasadę, ale to jednak ciągle my decydujemy o tym, w jakich ramach wolności porusza się dziecko, ponieważ my bierzemy ciągle za nie odpowiedzialność i my zdajemy sobie sprawę, co jest bezpieczne w zachowaniu, a co nie.
Jednocześnie Robert McKenzie mówi o granicach stałych i ruchomych. Że mogą być stałe granice i ruchome granice w zależności od okoliczności.
Tak, chociaż jeżeli ja mogę, ja bym chciała jeszcze tak wspomnieć troszkę w ogóle o tych nastolatkach. Mm-hmm. Zaczęłyśmy od tego mówić, tak. Że to jest trudny okres. Tak. Ale my chyba sobie nie do końca zwykle uświadamiamy, jak bardzo. Dlatego, że nam się wydaje, że nastolatek to jest takie szczęśliwe dziecko, które wchodzi w ten okres dojrzewania, a potem już ten nastoletni, 16, 17 i nie ma nic innego do roboty, jak uczyć się i cieszyć życiem. No i tam parę obowiązków domowych do wykonania.
Nic bardziej mylnego, że to taki szczęśliwy okres.
Nic bardziej mylnego. Jak się głębiej nad tym zastanowić, jakie ogromne zachodzą zmiany, począwszy od ciała, co jest zdumiewające dla dziewczynek, które się zaokrąglają. Ich ciało przygotowuje się na przykład do spraw seksualnych. One w ogóle nie są gotowe myśleć o tym. I to jest ogromny kłopot. Są dziewczynki, które zamalowują lustra farbą albo odwracają je tyłem, bo nie chcą widzieć, co się dzieje z ich ciałem. Chłopcy, którzy nie są może do końca przygotowani do tego, co się będzie działo, jakieś nocne polucje. Ten bardzo przykry okres wydawania z siebie potu o ostrym zapachu. To się wiąże z dużymi przykrościami. Nawet rodzice mówią, ale zapisz. I cię umyj, mm-hmm. prawda? Spotykają się z różnymi przykrościami na zewnątrz. Gdzieś porastają, nas młodych zaczynają porastać jakieś włosy w miejscach zupełnie do tego nieoczekiwanych, jak gdyby w pewnym sensie. Za wcześnie często. W związku z tym to są te takie różne biologiczne przemiany, z którymi trudno się oswoić. Jednocześnie zachodzą ogromne przemiany psychiczne. Dziecko zaczyna się uniezależniać, chce mieć wolność, chce mieć coraz więcej możliwości podejmowania decyzji na swój temat. Ale no ciągle ma 12, 13, 14 lat, prawda? Więc aż takiej dużej wolności, jaką może by chciało mieć, nie otrzymuje, ale patrzy na tych starszych i chciałby się zachowywać jak ci starsi. Jednocześnie to jest taki czas, kiedy pojawia się krytyczne myślenie. I tak jak powiedzmy do 12 roku życia, dziecko uśmiechnięte przyjmuje prawie jak gąbka to, co się w świecie dzieje, może takie jest, nagle zaczyna porównywać siebie z innymi. Nagle zaczyna podsumowywać, jakich ma rodziców, jaki dom, w jakich warunkach materialnych żyje, jak się do niego inni odnoszą i ma dużą skłonność ulegania negatywnym opiniom i takiego krytycznego stosunku do własnej rodziny, do własnych rodziców. Zaczynają się jakieś roszczenia, inni mają więcej, to ja także. Zaczyna wychowywać dziecko grupa. Co mogliśmy zrobić do 12 roku życia, to zrobiliśmy, ale teraz grupa zaczyna być bardzo ważna.
No tak.
Jeżeli grupa nas odrzuca, nie możemy się z nią dogadać, nie jesteśmy przez nią akceptowani, to możemy mieć bardzo duży dyskomfort takie dziecko. Ta potrzeba wolności też powoduje, że wchodzi być może w konflikt z nauczycielami, wchodzi w konflikt z rodzicami. Jeżeli do tego wszystkiego grupa odrzuca, a na przykład jeszcze pierwsza miłość, czy jakaś tam osoba, którą dziecko jest zainteresowane, dziecko, młodzieniec, dziewczyna, nie kocha, nie chce być partnerką, chodzić razem, no to właściwie wpada takie... Taka młoda osoba w taką czarną dziurę. No już nie wie, co ma ze sobą
zrobić.
Czarną rozpacz. Może by się pociąć jakimś szkłem.
A często też rodzice właśnie wtedy nie są wsparciem dla dziecka.
Nie, ono już tych rodziców tak uraziło tą swoją wolnością i tymi swoimi wyskokami i oni tak już się poczuli często bezradni wobec dzieci. Ja czasem rozmawiam z jakimiś nauczycielami, ale może byśmy zrobili spotkanie z rodzicami, żeby rodzice jakoś lepiej poradzili sobie. Proszę panie, rodzice to się tych dzieci boją. Szczerze mówiąc, mi się to w głowie nie mieści, że może tak być, że można się bać swojego nastolatka w domu. No ale widocznie są takie sytuacje, do których może dojść.
A propos właśnie tego bania się w związku ze stawianiem bądź nie stawianiem granic, Robert McKenzie w książce, o której dzisiaj mówimy, Nastolatki, kiedy pozwolić, kiedy zabronić, książka wydana przez gdańskie wydawnictwo psychologiczne, pisze tak. Czy kiedy mówicie swojemu dziecku nie, naprawdę oznacza to nie? Wiele nastolatków twierdzi, że nie oznacza tak, czasem lub może. W większości przypadków problemem jest niejasne komunikowanie granic. Rodzice często uważają, że mówiąc nie, włączają czerwone światło. Nastolatki jednak widzą zielone lub żółte, ponieważ nikt tak naprawdę nie wymaga od nich, by się zatrzymały.
No właśnie, bo to jest taki dwa typy rodzin. Można powiedzieć tych, które sobie nie bardzo radzą z nastolatkami. Jeden typ to są takie rodziny restrykcyjne. Ja myślę, że w Polsce jest ich większość. To są takie, które każą głównie. Jest nieustanna próba sił. Nie ma szacunku do dziecka. Rodzic musi być wygrany, a dzieci muszą przegrywać. Nie mają właściwie nic do powiedzenia. A rodzice strasznie ciężko pracują, dlatego że oni stawiają siebie w pozycji policjanta, detektywa, sędziego, strażnika więziennego i kuratora. Ich zadaniem jest roztrząsanie błędów, orzekanie o winie, wymierzanie kary, zazwyczaj surowej, i wykonywanie wyroków. Czyli właściwie rodzic bierze na siebie bardzo dużo, a nie pozostawia możliwości decyzji dziecku. Jak ono tylko wyjdzie spod kurateli rodziców, będzie dopiero zaczynało eksperymentować z tym, co można, a czego nie można. Czyli to nie jest taki dobry sposób wychowywania.
Tymczasem Robert McKenzie pisze wyraźnie, że doskonała kontrola to mit, a ograniczona kontrola to rzeczywistość. I teraz warto by się zastanowić, co my jako rodzice możemy zrobić, by maksymalizować wpływ i kontrolę, które leżą w naszym zasięgu, które są realne, a nie mityczne.
No właśnie, ale mamy teraz też takie drugie podejście w tym wychowaniu. To takie właśnie bardzo przyzwalające, to o czym tutaj przed chwilą mówiłaś, że nie oznacza tak, czasem albo być może.
Czasem tak.
Tak. To są takie sytuacje, kiedy dziecko ma za dużo wolności, za szerokie, rozmyte granice. Rodzice wiecznie z nim rozmawiają. Dzieci są świetne w okresie nastoletnim w tym rozmawianiu. Można w nieskończoność, można tydzień rozmawiać, kto umyje dzisiaj szklankę. I dlaczego znowu ja? I dlaczego ty mi każesz? A nie muszą. No, oni są świetnymi dyskutantami. Rodzice ciągle powtarzają, przypominają, ignorują niewłaściwe zachowania. Właśnie wydają niejasne polecenia, targują się, przekupują własne dzieci, dają łabówki, nagrody specjalne. Więc jakby rodzice teraz bardzo znowu ciężko pracują. Oni w tym wypadku, w przeciwnie do poprzedniego, oni szanują dzieci, ale sami siebie nie. I teraz to, co McKenzie pokazuje, to jak połączyć poniekąd te dwa style wychowania w ten sposób, że wyznaczamy dziecku pewne granice, ale dajemy mu też możliwość podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji tych decyzji. No bo przecież my całe życie będziemy podejmować decyzje. No musimy odróżniać lepsze od gorszych. I my się tego nie nauczymy przez to, że nam ktoś cały czas będzie mówił, co mamy zrobić, albo nie będzie nam stawiał żadnych wymagań. Tu muszę powiedzieć, że jest taka duża grupa, w tej chwili chyba rosnąca grupa rodziców, która dzieciom zezwala na wszystko. W szkole pani stawia wymagania, no to z panią jest coś nie tak. Dziecko jest po prostu królewiczem lub królewną. Cała klasa zbiera pieniądze na jakiś cel, ty nie musisz. Cała klasa, powiedzmy, bierze się, powiedzmy, że do malowania ścian w klasie, czy sprzątania tej klasy. Nie. Ty jesteś za dobra, czy za dobry na to, żebyś takie rzeczy robił. Niech inni takie rzeczy robią. Czyli innymi słowy, nie stawiamy dziecku wymagań, nie uczymy go współpracy i wyrasta potem z tego taka osoba, która nie musi niczego zrobić na żadną godzinę, nie musi znosić żadnego dyskomfortu, nie będzie robić zadań nudnych i właściwie cały świat ma temu dziecku umilać życie. To się tworzy taka coraz większa grupa, która przygotowuje dzieci do, właściwie nie przygotowuje dzieci do normalnych zadań i wymagań życiowych. A te dzieci czują, że są nieadekwatne i czują się w środku nieszczęśliwe, chociaż bardzo roszczeniowe po wierzchu. I teraz co my możemy zrobić? No my musimy najpierw sobie sami poukładać, czego oczekujemy. I to, co McKenzie tutaj mówi, to jeżeli dziecko na przykład stawia się nam, tak? No to nas to okropnie irytuje. No i teraz powinniśmy zadać sobie takie trzy pytania. Co się właściwie dzieje? Jak ja się czuję? I co mam zamiar z tym zrobić?
Tak, co mogę zrobić? A możemy na to pytanie i na te trzy pytania ważne odpowiedzieć po piosence?
No, odpowiadajmy po piosence.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, psycholog, założycielka gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, autorka książek dla dzieci i dla dorosłych, jest Państwa i moim gościem. A dziś rozmawiamy o książce Nastolatki, książce Roberta McKenzie. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? Dwa egzemplarze trafi do rąk Państwa. Bardzo prosimy przekonać nas, że to właśnie Państwa ręce powinny być.
To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nimi na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów.
Dziś z dr Elżbietą Zubrzycką w Nocnych Rozmowach, psychologiem, założycielką gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, autorką książek dla dzieci i dla dorosłych. Rozmawiamy o nastolatkach. GWP wydało właśnie książkę Nastolatki, kiedy pozwolić, kiedy zabronić, autorstwa Roberta McKenzie, który pisze, bardzo mi się to podoba, przykłady skutecznych komunikatów przekazywanych za pomocą działań właśnie nastolatkowi. Wyłączanie telewizora w sytuacji, gdy dziecko nie chce go uciszyć. Poproszenie, by dziecko wstało z sofy, kiedy nie chce zdjąć z jej nóg w butach. Niepodgrzewanie obiadu, kiedy dziecko się na niego spóźnia. Zabieranie telefonu w przypadku, gdy dziecko używa go przed wykonaniem obowiązków domowych. Zmiana ostatecznej godziny powrotu do domu na 22:30, kiedy dziecko wraca po 23:00. Zawieszanie przywileju odwiedzin u znajomych, jeśli dziecko ostatnio nie poinformowało o tym, że spotkanie się przyciągnie. A my obiecałyśmy słuchaczom, że odpowiemy na te trzy pytania, które powiedziałeś, że trzeba sobie zadać, kiedy dziecko stawia opór i nie chce z nami współpracować i współdziałać. I ma swoją wizję wydarzeń.
Właśnie. I to pierwsze pytanie jest, co się stało? I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli nam po raz któryś dziecko robi coś, co nas drażni, no na przykład miało nakryć do stołu, nie jest nakryte, no to nas ogarnia furia, bo się czujemy wobec niego bezradni. A złość pokrywa poczucie bezradności, które jest ogromnie nieprzyjemnym uczuciem i daje złudne poczucie siły. Tylko to do niczego nie prowadzi. Więc wtedy musimy się zastanowić, co się właściwie stało, bo furia nas ogarnia taka, jakby już się świat zatrząsł, miał się rozpaść. A to dziecko nie nakryło do stołu. No więc może łatwiej nam będzie wtedy wycofać się, że tak powiem, z tych bardzo silnych uczuć i z tego poczucia bezradności. I teraz co ja czuję? No i może to trzeba sobie uświadomić. Ja jestem zła, ale właściwie na co? Na to, że no nie nakryło do stołu? No dobrze. I teraz co ja mam zamiar z tym zrobić? No i jak znajduję rozwiązanie, to oczywiście się bardzo mocno uspokajam. Ale żeby móc te trzy pytania sobie zadać, no to trzeba brać co chwila głębokie oddechy, żeby się uspokajać, no bo już my
bo to nie
tracimy
proste.
Nad sobą tak. kontrolę. A jeżeli sobie ustalimy dystans do tego, przecież w ogóle chodzi o nienakrycie do stołu, to nie to, że dziecko porzuciło do szkoły, to nie to, że córka jest w ciąży, to nie, że syn popełnił jakieś przestępstwo i okradł wielki sklep, tylko nie nakryło do stołu. A my reagujemy tak, jakby się wydarzyło coś dużo poważniejszego. Tak. I teraz gdybyśmy sobie uświadomili te uczucia, że to jest tak, że my czujemy się bezradni, a może ogromnie smutni, a może mamy żal, że nasze dziecko chce zrzucić na nas wszystko, bo ono działa przeciwko nam. Może odbieramy to bardzo osobiście, że ono z nami ze mną nie współpracuje.
Może nas lekceważy.
Może nas lekceważy, może nas nie szanuje. Nikt jeszcze mnie tak nie poniżył, bo ja trzeci raz mówię, a ono nie posłuchało. Więc jakby musimy sobie uświadomić, co się z nami dzieje, bo to jest już tylko nasze, tak? Tutaj jest tylko nienakrycie do stołu. Jeżeli my to zrozumiemy, jakie uczucia w nas się budzą, to nabierzemy też do tego dystansu, bo zrozumiemy, że te uczucia to się wzięły z naszego dzieciństwa, a nie z tej sytuacji tutaj. I znowu zdystansujemy się. I potem możemy zastanowić się, co z tym zrobić. I ten moment, co z tym zrobić, wymaga pewnego rodzaju przećwiczenia i nauczenia się. Bo to, co powiedziałaś przed chwilą, że Te właśnie jasne komunikaty. Bo jakby założenie u McKenzie'ego jest takie. Prosimy dziecko o coś. Mhm. Nie trzymaj nóg na kanapie. Ono nic. Nie trzymaj nóg na kanapie, bo będziesz musiało wyjść z pokoju. Albo zdejmiesz nogi z kanapy, albo wychodzisz, wychodzisz z pokoju. I to jest właśnie ten zakres wyboru. Że dziecko ma może podjąć decyzję, że nadal będzie się trzymało te nogi na kanapie, to za chwilę powie, a teraz opuść ten pokój, w którym fajnie jest, coś miłego dzieje, robimy coś, może jemy, może oglądamy wspólnie jakiś fajny film. Jemu się to nie opłaca. Ale ono podejmuje decyzję, więc albo w oczywisty sposób zdejmie nogi z kanapy, albo za chwilę będzie musiało wyjść z pokoju. Ale jeżeli ono dalej trzyma nogi na kanapie, a nam się nie chce wyprosić go z tego pokoju, to
albo,
odpuścimy,
albo się obawiamy.
Tak? To ono się uczy, że można nas nie słuchać. Tak. Jak my mówimy, nie rób tego, to jest właśnie być może później, może wcale. Nie, no niestety opłaca nam się wtedy wstać i powiedzieć, kochanie, wstań teraz i wyjdź, za godzinę możesz wrócić i wtedy spróbujemy jeszcze raz. I kończymy temat, tak? Nie zalega nam. I dziecko widzi, że my tak na poważnie. I nam się w sumie, bo to bardzo ważne jest, żeby rodzice to też sobie uświadomili, nam się to w sumie opłaca. Bo my jeden, dwa razy, może trzy razy konsekwencje wyciągniemy wcześniej zapowiedziane. tak? I ono już wie, że my mówimy poważnie. 2 tygodnie mamy z głowy. Możemy już nic nie mówić, bo o co poprosimy, to ona nas posłucha. Potem zacznie badać naszą odporność i swoją niezależność od nowa.
Ile może przesunąć granice?
Na ile może przesunąć granice i na co my się jeszcze zgodzimy, a na co już nie. No od tego są nastolatki, żeby one ciągle badały, no ciągle patrzą, kto wejdzie wyżej na drzewo, kto wejdzie wyżej po balkonach w bloku, kto pójdzie dalej po zamarzniętym stawie. One ciągle badają granice. I co będzie, jak lód się załamie? Trochę się boją, ale jednak będą między sobą ciągle wypróbowywać te właśnie granice. To często jest niebezpieczne. Ale dlaczego nie mieliby testować też nas, rodziców, ile my wytrzymamy i na co się zgodzimy? W końcu każdy ma w sobie lenia, więc jak rodzic chce od nas na przykład pakowania zmywarki, sprzątania, umycia kuchni czy odkurzenia mieszkania, no to może uda się uniknąć tego zajęcia. I tutaj właśnie to jest to bardzo ważne, że my najpierw prosimy i dajemy konsekwencje, co będzie w wypadku niewykonania. Oczywiście dobrze jest wcześniej zapytać dziecko, czy w ogóle usłyszało, co myśmy powiedzieli, bo ono może być tak zamyślone albo tak zasłuchane w swoją muzykę, że my wydajemy polecenia, a ono w ogóle to polecenie do tego naszego dziecka nie dotarło. W związku z tym bardzo byłoby dobrze, żebyśmy pamiętali sprawdzić, czy ona upewnić się, czy dziecko zrozumiało to, co myśmy do niego powiedzieli.
I Mackenzie tutaj bardzo, bardzo też właśnie jasno mówi o tym, jak jasno się wyrażać, jak jasno przemawiać, czy mówić do dziecka, jak jasno z nim rozmawiać.
No właśnie.
I wyrażać swoje oczekiwania.
Żeby nie było zachowuj się, kiedy ono trzyma nogi na kanapie. Tak? Albo zachowuj się kulturalnie. Nie, powiedzmy, o co nam konkretnie chodzi. Nam to też pomoże, bo też będziemy wiedzieli, o co nam konkretnie chodzi i wtedy dziecko może się łatwiej podporządkować. Czyli jakby to jest pewien taki schemat postępowania. Najpierw jasno mówimy, o co nam chodzi. Jeżeli dziecko nie słucha, to jasno mówimy, co będzie, jeżeli naszego polecenia nie wykona. Po drodze możemy się upewnić, czy ono usłyszało, o co myśmy je poprosili. Te konsekwencje, które mogą nastąpić, że ono nie posłucha naszego polecenia, mogą być jakby logiczne. To wtedy, kiedy my je narzucamy. Tak jak tutaj był ten przykład. Proszę przyjść do domu o 22. A jeżeli nie przyjdziesz, no to będziesz wracać potem przez najbliższy tydzień o 21. Mm-hmm. Tak? Żeby nauczyć się panować nad czasem. Ale za tydzień wrócimy do tego. Jeżeli będziesz wracać o 21, znowu będzie 22, tak? No i teraz ono ma wybór, czy chce wracać o 21, czy chce dalej wracać o 22. A potem z kolei, jeżeli te konsekwencje mogą być logiczne u nas, przez nas ustalone, ale mogą być też takie naturalne. Na przykład, jeżeli dziecko nie odrabia lekcji, to nie odrabiajmy ich za niego. Jeżeli chce być dobrym uczniem, no to następnego dnia dostanie w klasie zły stopień w szkole, no to będzie już wiedziało, że te lekcje trzeba odrabiać. Możemy mu przypomnieć raz i drugi, ale nie więcej. Albo jeżeli dziecko nie wzięło śniadania do szkoły, no to nie będziemy jechać za nim z tym śniadaniem. Jeżeli to jest sporadyczna sprawa, ma WF, no rzeczywiście zapomniało, zawsze nosi, no to dobra. Ale jeżeli wpada dziecko w nawyki, że już tego śniadania nie bierze do szkoły, bo rodzice przywiozą, no to musimy to zaprzestać takiego działania.
Mackenzie, jak mówiłam w jednym z rozdziałów, opowiada o tym, jak jasno się wyrażać. I mówi tak, koncentrujcie się na zachowaniu. Waszym podstawowym celem w sytuacjach wychowawczych jest wyeliminowanie niewłaściwego zachowania, a nie odrzucenie przejawiającego to zachowanie samego dziecka. Więc na przykład, jeśli chcecie, by wasze 14-letnie dziecko przestało szturchać młodszego brata i drażnić się z nim, jasny komunikat będzie brzmiał, trzymaj ręce z dala od brata albo przestań szturchać brata. Natomiast komunikat, jakbyś się czuł, gdyby ktoś cię szturchał, mimo że powiedziałeś mu, aby przestał, nie zapewnia podstawowych informacji, których potrzebuje nastolatek. To jest, że szturchanie brata jest nie w porządku i że musi przestać to robić.
Tak, ja myślę, że bardzo często, jeżeli już pojawiło się zachowanie niewłaściwe, to trzeba powiedzieć, czego oczekujemy, jakiej zmiany w zachowaniu. I mimo że od pewnego wieku nastolatki już nie muszą wszystkiego doświadczyć, bo są w stanie wyobrazić sobie, co będzie później, to w tym etapie, tam 12, 13, 14 lat, bardzo dobrze poznały na własnej skórze konsekwencje danych niedobrych zachowań. Na własnej skórze to nie znaczy, że trzeba mu dać w skórę, tylko właśnie o coś takiego, że jak wracając do tych nóg na kanapie, zdejmij nogi z kanapy, a jak nie, to proszę wyjść z pokoju. No to jak zobaczy, że w takim wypadku musi wyjść z pokoju, to ono to lepiej zapamięta, niż jak my będziemy tłumaczyć, ile kosztuje czyszczenie kanapy.
Tak, albo jeśli na przykład wasze nastoletnie dziecko chce pożyczyć auto, które będzie wam potrzebne na piątą, a wy spodziewacie się testowania, czyli takiego targowania się dziecka, prawda, i testowania naszych
badanie,
granic.
Co będzie, jak wrócę później tak, tym samochodem.
To wasz komunikat powinien brzmieć. Oczekuję, że oddasz samochód przed piątą. W innym wypadku kluczyki pozostaną w mojej kieszeni do końca tygodnia.
Tak, jeżeli się spodziewamy, że dziecko może złamać ten nakaz, prawda? Tak. Bo już ma taką tendencję, wchodzi w ten okres, kiedy właśnie bada, czy musi nas słuchać, czy nie. Bo jak mamy z dzieckiem dobre porozumienie i ono jest współpracującym dzieckiem i mówimy, kochanie, ale potrzebuję samochód o piątej, oddaj mi przed piątą, bo o piątej wyjeżdżam na zebranie. Tak? No to zwykle dzieci posłuchają, bo jest to dobry argument, ono to rozumie, ono współpracuje. Ale jeżeli ma ten okres takiego pełnego buntu, no to najwyżej nie powiedział, zapomniało o tym zebraniu.
Tak.
Z koleżankami się zabawiło, zapomniało, co ten rodzic mówił. To bardzo słuszne jest zabrać te kluczyki, później przez tydzień nie ma samochodu. Bo jakby to jest też takie bardzo ważne, żeby ten rodzaj ograniczenia, które dziecko, to nie jest kara. To jest rodzaj ograniczenia jego praw, które w tej chwili zostają ustanowione i nie jest do końca życia. Zorganizowana taka sytuacja, tylko przez najbliższe 3 nie dostajesz kluczyków do samochodu. Przez najbliższe 3 dni, czy tydzień, czy do soboty, czy coś takiego. Musimy to sobie wymyślić. A nie, że w najbliższym roku, do końca roku, a to styczeń. Bo nawet my im tego nie dotrzymamy. Tylko, że jakby ograniczamy prawa tego dziecka, a w momencie, kiedy przywracamy mu je, ono ma czyste konto. To jest takie bardzo ważne, żeby nie ciągnąć, nie wypominać. Tylko ograniczyliśmy jego prawa, które miało wcześniej, teraz odzyskuje je i ma czyste konto. I możesz dalej korzystać z tych praw na moich zasadach albo na twoich i zostaną ci znowu odebrane.
600-306-0606. Państwa i moim gościem jest dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog, założycielka gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, autorka książek dla dzieci i dla dorosłych. Pozdrawiamy Magdalenę i Szymona z Banina, stałych słuchaczy. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Pani Krysia pisze, książka bardzo odpowiednia dla mojej wnuczki, 14,5-letniej. No, ja nie wiem, czy dla wnuczki, czy raczej dla rodziców wnuczki, pani Krystyno. Bo nie wiem, czy wnuczka z ochotą po nią sięgnie. To książka napisana dla rodziców przez Roberta McKenzie. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić. A Ania pisze tak. Witam pani Haniu. Zabraniać czy nie? Ja myślę, że nie każdy powinien mieć okazję popełniania własnych błędów, ponieważ cudze błędy to tylko tak zwany zły film lub scenariusz, który na pewno nas nie spotka. A jak już dorosnę, to okazuje się, że jednak nie jestem ideałem. Po prostu trzeba akceptować w swoim życiu dobre i złe strony. Tak naprawdę, kto jest ideałem, a chciałby, aby dziecko nim było, to nie ten kierunek. Po prostu być sobą, a nie zakładajmy maski. Tak pisze Ania. Nie zakładajmy maski, a i jednocześnie pokazujmy dziecku naszą autentyczną twarz. Także ton głosu, o którym pisze Robert McKenzie, powinien być w kontaktach z dzieckiem głosem naturalnym. Czyli nie głosem ex cathedra, ani nie jakimś bardzo groźnym głosem, tylko naszym naturalnym, spokojnym, głosem,
spokojnym głosem.
Rzeczowym, spokojnym głosem. Które to komunikat bardziej dotrze do dziecka, niż kiedy zaczniemy wpadać w histerię, w krzyk, albo nie wiem, w jakieś formy zastraszania, czy już nie mówiąc o tym, kiedy zaczynamy być ordynarni. Z bezsilności oczywiście.
Z bezsilności. To jest właśnie najsmutniejsze, że to jest z bezsilności. Tutaj wprawdzie pani Ania mówi o tym, żeby dziecku nie zabraniać, jeśli ja dobrze zrozumiałam, ale myślę, że są sytuacje, w których trzeba stawiać pewne nakazy, zakazy, no tak jak nawet 10 przykazań, czegoś zabrania, prawda? Więc na przykład dziecko nigdy, ale to nigdy nie wpatrujesz się w telefon, kiedy wchodzisz na przejście do pieszych. Mm-hmm. Że są takie rzeczy, tak. Że to powinno na krawężniku powinien człowiek się otrząsnąć i myśleć, aha, telefon do kieszeni. Nigdy, ale to nigdy nie robisz nic na telefonie, kiedy jedziesz samochodem. I myślę, że ileś takich ograniczających nas zakazów powinniśmy mieć we krwi. No jak nie kąp się po alkoholu. No, tak, jednak są takie zakazy, które zapewniają nam bezpieczeństwo. Natomiast tam, gdzie nie chodzi o sytuację sprawy życia i śmierci, to myślę, że trzeba dzieciom pozwalać doświadczać. Nie wchodź do kałuży, bo będziesz miał mokre buty. No jak skąd ono ma to wiedzieć? Tak, no, to
jeśli
jest małe dziecko
nie
by się skojarzyło.
No tak, a to akurat małe.
Tak, to akurat małe.
Duże będzie wiedziało. No można powiedzieć, nie pij za dużo alkoholu, bo będziesz się bardzo źle czuć i będziesz miał kaca. No i wiemy i tak, że nawet jakbyśmy nie wiadomo co zrobili, to dziecko i tak będzie musiało spróbować.
I nie wychodzi
ten
domu,
pierwszy
i
raz.
I nie wychodzi z domu bez czapki, bo się zaziębi.
Tak, jak to jest, kiedy się wypije bardzo dużo tego alkoholu, zbyt dużo. 603-06-06-06. Mamy dwie książki, dwa egzemplarze książki. Książki dla Państwa. Kto chętny? Robert McKenzie, nastolatki. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić. A z nami muzycznie Robert Kasprzycki.
Życia swego nie wybierasz. Los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera. Fala chceń. Mogę wszystko. Jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedzi gość. Wprowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, psycholog, założycielka gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, autorka książek dla dzieci i dla dorosłych. I piszą państwo SMS-y z argumentami, dlaczego właśnie do państwa rąk książki nastolatki Robert McKenzie, Kiedy pozwolić, kiedy zabronić, powinny trafić. Pisze Iwona, książka bardzo by się przydała mojej siostrze, która ma nastoletnią córkę i jak sama twierdzi, niedługo osiwieje. Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Na szczęście okres nastoletni kiedyś się kończy. Tak, pani Iwono, to jest takie szaleństwo adolescencji, jak pisze Robert McKenzie.
Ale normalne szaleństwo.
Normalne szaleństwo to jest.
To trzeba przejść, i ma taka
swój,
choroba.
Tak, tak, i ma swój kres. Więc pani Iwona, dla siostry, bardzo prosimy, od jutra rana książka w recepcji Radia Gdańsk czekać będzie na panią. Marlena pisze tak. Rodzice czwórki dzieci, trzech nastolatków, 15, 13 i 10 lat, więc ciągły bunt na pokładzie. Córka dwulatka, więc ładnych parę lat z nastolatkami przed nami. Myślę, że książka bardzo nam się przyda, pisze Marlena i pozdrawia. I my też uznałyśmy, że też bardzo się państwu
bardzo
przyda.
Się przyda, tak.
I książka Roberta McKenzie, Nastolatki, kiedy pozwolić, kiedy zabronić, także do rąk pani Marleny i wesołej gromadki. No i pan Tomek napisał, dobry wieczór, jestem ojcem 17-latki i 13-latka. Czasami jest ciężko coś uświadomić dziecku. Mam nadzieję, że ta książka dużo mnie nauczy dobrego wychowania. Panie Tomku, z najwyższą radością. Tutaj doktor Elżbieta Zubrzyska swoją książkę własną postanowiła panu ofiarować. Więc
na szczęście nie jest pogryzdana, bo zwykle książki, które ja czytam, to zamalowuję na żółto, tak, podkreślam, robię uwagi.
Nie jest opisana i panie Tomku, od dr Elżbiety Zubrzyckiej, dzisiejszego gościa Radia Gdańsk, właśnie tutaj podpiszę na karteczce, że to jest książka dla pana do odebrania od jutra rana w recepcji Radia Gdańsk. Pani Iwona, pani Marlena i pan Tomek. Gratulujemy państwu bardzo serdecznie. Książka jest naprawdę zacna, jest mądra. Jest napisana przez terapeutę, który posiłkuje się nie tylko swoim doświadczeniem z klientami, z pacjentami, ale także przytacza swoje własne doświadczenia z synami. Kiedy nie było łatwo, kiedy nie wiedział, co zrobić, kiedy wpadał w złość.
A tutaj jeszcze taka dużą zaletą tej książki jest to, że tu jest tak wiele przykładów, że nie sposób nie znaleźć swojego dziecka w tych przykładach. Tu ich jest mnóstwo, bardzo krótko rzeczowo i ładnie skomentowanych, tak, i ładnie opisanych. I rzeczywiście to jest bardzo pouczające.
Czyli ona nie jest naprawdę teoretyczna, ona jest bardzo praktyczna. Zawiera bardzo wiele cennych komunikatów w punkt, co powiedzieć. Zresztą przytaczam je tutaj. A czego nie mówić, bo nie działa? Na czym się skupić w kontakcie z dzieckiem? A co zupełnie pominąć, bo też nie przyniesie efektu?
I jak samemu się troszkę wzmocnić, właśnie żeby nie brać osobiście, żeby nie rozpaczać, nie stawać się ofiarą własnego dziecka. I też jak dziecku wybaczać? Ja myślę, że to jest takie też ważne, że tutaj bardzo ładnie pokazuje McKenzie, że nie wybacza się dziecku zachowań. Wybacza się dziecko to, że ono, znaczy innymi słowy, dziecko jest, jakie jest. I my wiemy, że ono przed źle się zachowało, ale nie mamy do niego o to pretensji, bo jest dzieckiem i się uczy. Ale to nie jest tak, że jeżeli dziecko źle się zachowało, to my zaczynamy bagatelizować, że jego zachowanie nie było złe. Jeżeli ono do nas się brzydko odezwało, to jest ewidentnie złe zachowanie. Ale to nie znaczy, że dziecko jest złe. Dziecko w tej chwili próbuje, ono się jakoś broni, stara się swoje załatwić, więc popełniło błąd, więc my to wybaczamy dziecku, ale zachowań nie zmieniamy ich znaczenia. Podobnie jest też to z wybaczeniem naszym, na przykład wobec naszych rodziców. Jeżeli na przykład mieliśmy, no nie wiem, ojca bardzo krytycznego i wiecznie na nas się wściekającego, to nie bagatelizujemy tych zachowań, bo przecież nas kochał, więc one się nie liczą, że raniły. Nie, musimy, ale tej osobie wybaczamy, że taka była, no bo inna nie potrafiła być. Natomiast te zachowania uznajemy, że one były trudne i my musimy sobie z tym poradzić. I te szpileczki, które nas ktoś kiedyś wbił, trzeba po jednej powyjmować i poczekać, aż się zabliźni. I to odróżnienie, żeby nigdy nie krytykować człowieka, tylko ewentualnie jego zachowania, a szczególnie w stosunku do dziecka, ono się dopiero uczy. I damy mu szansę się nauczyć albo nie.
Nastolatki. Robert McKenzie. Książka wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić. W tej chwili w Ameryce to już jest bestseller. Podobnie jak książka Kiedy pozwolić, kiedy zabronić, dotycząca to książka wcześniejsza tego autora Młodszych dzieci. No i tutaj czytamy, dzięki tej lekturze dowiesz się, jak zrozumieć swojego upartego i zbuntowanego nastolatka, ustalić jasne, solidne i zdrowe granice, które twoje dziecko uszanuje. Zmotywować młodego człowieka do komunikacji i współpracy, no bo przecież często nastolatkowie karzą rodziców tym, że w ogóle się do nich nie odzywają. Rozwinąć w sobie cierpliwość i tolerancję dla zachowań typowych dla nastolatków, egzekwować jasne i logiczne konsekwencje za złe zachowanie i decydować o przyznaniu dodatkowych przywilejów i większej swobody, czyli nie tylko ograniczać jakieś przywileje, ale także je rozszerzać, kiedy dziecko respektuje na przykład naszą umowę.
A to też oznacza, że my mamy w ogóle jakieś zasady postępowania z dzieckiem, tak? Masz być w domu o 9:00 i nie później. Jesteś starszy, no to już o 9:30, a potem może i o 10:00. A nie, że dziecko chodzi sobie zupełnie tak samo pas, a my właściwie nie wiemy, gdzie ono jest i co ono robi. Tutaj wprawdzie jeszcze bym tylko dodała tak na koniec, że pamiętajmy, nie wszystkie dzieci są bardzo trudne. Są dzieci trudniejsze, zależnie od tego, z jakim temperamentem się rodzą. Niektóre bardzo silnie reagują, niektóre mają bardzo dużo w sobie energii. Niektóre są łatwo roztargnione, niektóre muszą być ciągle aktywne. I pamiętajmy, nie każdy nastolatek jest trudny. Ale jeżeli mamy takiego właśnie, o takim temperamencie i daje nam popalić, że już siwiejemy, to przeczytajmy tę książkę.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, psycholog, założycielka gdańskiego wydawnictwa psychologicznego, autorka książek dla dzieci i dla dorosłych, książka Robert McKenzie, Nastolatki, Kiedy pozwolić, kiedy zabronić. Gratulacje dla Państwa, którzy książkę otrzymają w prezencie. No i zachęta, żeby poszukać, bo być może w księgarniach, bo być może ta książka bardzo Państwu ułatwi życie. Dziękuję, Elu.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dobrej nocy. Tymczasem na koniec jeszcze raz Robert Kasprzycki.